Wiara i kontemplacja. Lex orandi, lex credendi. To znaczy, jak się modlisz, tak wierzysz. To słynne powiedzenie świętego Prospera z Akwitanii, które przywołałem w audycji w ubiegłym tygodniu, pokazuje, że zarówno modlitwa, jak i wiara ma swoją dynamikę rozwojową. To znaczy, przechodzi stopniowy proces zmiany od form prostych, mniej doskonałych, do doskonalszych. O ile w katechezie i kaznodziejstwie, a także w ramach posługi w konfesjonale i w kierownictwie duchowym, bardzo dużo mówi się o obowiązku modlitwy i konieczności nieustannego jej podejmowania, o tyle stosunkowo rzadko pokazuje się, jak i w jakim kierunku oraz dzięki czemu ma ona się rozwijać. A jest to sprawa bardzo ważna. Ma ona bowiem doniosłe znaczenie dla wzrostu wiary. Im wyższy poziom zjednoczenia z Bogiem osiąga modlitwa, tym silniejsza staje się wiara. Mówiąc to, mam na myśli nie tyle zewnętrzną stronę modlitwy, a więc jej słowa, formy, gesty i postawy, które skądinąd są ważne, lecz chodzi mi o wewnętrzną dyspozycję serca. Taka wewnętrznie zaangażowana modlitwa jest aktem wiary, rodzi się z niej, jest jej przejawem i zarazem przyczynia się do jej umocnienia. Odnośnie do rozwoju modlitwy, na przestrzeni 20 wieków duchowości powstało wiele różnych teorii i schematów. To zróżnicowanie wynika z odmiennych punktów wyjścia i założeń. Jedno, co jest na ogół wspólne w tych wielu ujęciach dynamiki modlitwy, to miłość, gdyż to jedynie ona ma moc jednoczyć wierzącego z Bogiem, a to jest przecież sama istota modlitwy, mianowicie zjednoczenie z Bogiem mocą miłości. Katechizm Kościoła katolickiego, który w roku wiary jest częstą naszą lekturą, kwestię rozwoju modlitwy ujmuje w trzech fazach. Modlitwa ustna, rozmyślanie, zwane czasem medytacją, i kontemplacja. Trzeba je traktować dość umownie, gdyż modlitwa to żywioł miłości, która niełatwo poddaje się schematom, zwłaszcza, że jest dziełem Ducha Świętego w nas. Niemniej jednak, początkowy etap modlitwy, określony jako modlitwa ustna, nie polega wyłącznie na głośnym wypowiadaniu wielu słów. Można je przecież wypowiadać także w myśli. Z tego względu lepiej byłoby początkową fazę modlitwy nazywać modlitwą słowną, czyli werbalną, od łacińskiego słowa verbum, czyli słowo. Jak zaznacza katechizm, mimo iż modlitwa słowna ma charakter bardziej zewnętrzny, to jednak kiedy uświadomimy sobie tego, do którego mówimy, wtedy staje się ona pierwszym stopniem modlitwy kontemplacyjnej. Drugi stopień modlitwy to rozmyślanie. Katechizm poucza, że rozmyślanie polega przede wszystkim na poszukiwaniu woli Bożej względem siebie. Uprzywilejowaną zaś przestrzenią owego poszukiwania jest Pismo Święte oraz wybitne dzieła mistrzów duchowych. A ponieważ rozmyślanie, jak sama nazwa wskazuje, jest głównie czynnością rozumu oświeconego wiarą, dlatego wielką pomocą w tym względzie są różne metody rozmyślania. Rozmyślanie pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie, pragnienie. Takie uaktywnienie jest konieczne do pogłębienia pewności wiary, pobudzenia nawrócenia serca i umocnienia woli, by pójść za Chrystusem, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Modlitwa chrześcijańska chętnie podejmuje rozmyślanie o misteriach Chrystusa, na przykład w Lectio Divina lub w Różańcu. Ta forma refleksji modlitewnej ma ogromną wartość. Jednak modlitwa chrześcijańska powinna zdążać jeszcze dalej, do poznania miłości Pana Jezusa, do zjednoczenia z Nim, czyli do kontemplacji. Otóż trzeci stopień modlitwy, kontemplacja, to pod względem intensywności jej najwyższy etap, choć pod względem formy jest to modlitwa niezwykle prosta. Jak powiedział jeden z dawniejszych autorów, jest to po prostu patrzenie i miłowanie. Tu już nie sprawdzają się stosowane wcześniej metody, gdyż w kontemplacji, która jest miłosnym przylgnięciem do Pana, to On przejmuje inicjatywę i mówi wprost do serca. O ile wcześniejsze fazy modlitwy są bardziej efektem wysiłku tego, kto się modli, to kontemplacja jest darem Boga dla wierzącego, jest po prostu łaską. Zatem, jak zaznacza katechizm, nie można przyjąć jej inaczej, jak tylko w pokorze i ubóstwie, gdyż jest to związek przymierza ustanowionego przez Boga w głębi naszego bytu. Jest komunią z Przenajświętszą Trójcą, której zamieszkiwania w swej duszy wierzący doświadcza niemal bezpośrednio. Zanim pójdziemy krok dalej w naszej refleksji, pragnę przestrzec przed zbyt pochopnym używaniem słowa kontemplacja w odniesieniu do nieokreślonej formy rozmyślania. Ten błąd jest bowiem dość powszechny. To trochę tak, jakbyśmy zjedzenie kanapki pochwyconej w biegu ze stołu nazywali wytworną ucztą. Być może to beztroskie mieszanie pojęć sprawia, że gubimy niezwykle ważną sprawę rozwoju modlitwy i wyrastającej z niej wiary. Kontemplacja jest więc szczytem modlitwy, czyli tego spotkania i zjednoczenia z Bogiem już nie przy użyciu słów czy intelektualnych czynności rozumu, jak to jest w rozmyślaniu, lecz bezpośrednio, najczęściej w głębokim milczeniu, aby słowa, które są pomocne na początku tej drogi, nie okazały się ciężarem, który uniemożliwia wzbijanie się duszy ku Bogu. Wbrew temu, co się sądzi, myląc kontemplację z rozmyślaniem czy medytacją, na tym etapie raczej nie występują obrazy. Ludzka wyobraźnia i pamięć, tak samo jak rozum, nie są w stanie ogarnąć majestatu Boga. Wprawdzie Pismo Święte uczy, że w niebie będziemy oglądać Boga twarzą w twarz, tak jak aniołowie wpatrują się w Niego. Ale jest to język analogii. Tym bardziej niemożliwe jest tu na ziemi oglądanie Boga oczami, tak jak ogląda się piękne krajobrazy czy śnieg za oknem. Jest on przecież Bogiem ukrytym, niewidzialnym, najdoskonalszym ze wszystkich duchów, które z natury są bezcielesne. On jest ich stwórcą. Autorzy Starego Testamentu mieli doskonałą tego świadomość. Ilekroć bowiem czytamy o zjawieniu się anioła czy uobecnieniu się Boga Jahwe, na przykład w obłoku, w namiocie spotkania, na pustyni, czy potem w świątyni jerozolimskiej, to zawsze spotykamy wielki lęk i przekonanie, że człowiek, który oglądałby Boga, musi umrzeć, bo nie godzi się śmiertelnikowi dostąpić tak wielkiej łaski, jaka jest udziałem jedynie aniołów i świętych. Ponadto Stary Testament ze względu na szacunek dla majestatu Boga kategorycznie zakazywał sporządzania jakichkolwiek jego wizerunków. Bano się, że może dochodzić do idololatrii, czyli oddawania kultu obrazom lub jakimkolwiek wizerunkom Boga zamiast jemu samemu. Od razu chcę uspokoić, że praktykowany w chrześcijaństwie kult obrazów czy figur nie jest idololatrią, jak nam się czasem zarzuca. Czcimy przecież nie kawałek płótna czy drewna, lecz tego, którego one przedstawiają. Te wizerunki odsyłają do rzeczywistości samego Boga. Są jedynie środkiem, pomocą do zjednoczenia z Nim, zwłaszcza w modlitwie polegającej na medytacji. Wracając do kontemplacji, która ze swej natury jest zanurzeniem się w Bogu, obrazowo i na ludzki sposób określanym jako wpatrywanie się w oblicze Boże, należy podkreślić doniosłość aktu wiary. Mówiąc inaczej, kontemplacja jest aktem najwyższej heroicznej wiary, dzięki której męczennicy byli w stanie znieść cierpienie. W kontemplacji, która z natury swojej jest mistyczna, a więc przekraczająca ludzki, naturalny sposób ujmowania rzeczywistości, w płaszczyźnie poznawczej jest tylko jakieś intuicyjne doświadczenie obecności Boga i Jego bliskości. Chrześcijanin wprowadzony na poziom modlitwy kontemplacji mistycznej nie posługuje się słowami czy obrazami, jak to jest na drodze ascetycznej. On ma natomiast głębokie przeświadczenie bliskości Boga, oparte jednak nie na rozumie czy samej oczywistości prawdy, lecz na mocy łaski Bożej. I to jest ta czysta wiara, osiągająca szczyty heroizmu. Przypomina to trochę sytuację człowieka niewidomego od urodzenia, który nigdy nie widział blasku słońca i piękna barw. Mimo tego nie wątpi, że jest słońce, bo odczuwa jego ciepło i inne skutki w przyrodzie. Doświadczenie kontemplatyka podobne jest także do kogoś, kto patrzy prosto w słońce. Zamiast blasku widzi porażającą go aż do bólu ciemność. I właśnie to ciemne doświadczenie jeszcze bardziej upewnia go, że słońce jest realne i realnie oświetla świat. Podobnie jest z wiarą na poziomie kontemplacji mistycznej. To pewność oparta na tak zwanej ciemnej nocy ducha, jak określali ją karmelitańscy doktorzy Kościoła, a więc święta Teresa z Awila i święty Jan od Krzyża. Od nich więc możemy uczyć się nie tylko modlitwy kontemplacyjnej, ale także heroicznej wiary pomimo ciemności rozumu, która wydaje się jej zaprzeczać.
Thank you.